Kiedy rozmawiamy o TikToku, bijącej wszystkie rekordy popularności chińskiej aplikacji, kojarzącej się raczej z najmłodszymi użytkownikami mediów społecznościowych i internetu, zazwyczaj słyszymy głosy politowania. Ale jak to? Jakie niebezpieczeństwo? W czym niby ta aplikacja miałaby być potrzebna obcemu wywiadowi? Jak można z pomocą czegoś tak błahego manipulować opinią publiczną? Można. To tylko niektóre z zagadnień, które poruszę w dwuodcinkowej audycji o TikToku. Zapraszam Was na 14 odcinek Techspresso Cafe, gdzie opowiem o tym, jakie były początki tej aplikacji, kto z niej korzysta i dlaczego powinniśmy na poważnie wziąć wszystkie rzeczy, które do tej pory na temat TikToka puszczaliśmy lewym uchem. W 2022 roku TikTok stał się najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. Przebił tym samym Instagrama i Twittera. Instagram, przejęty przez Metę, dawniej Facebooka, w 2012 roku, do tej pory, jeżeli chodzi o wizualne media społecznościowe, był niekwestionowanym liderem. Zdeklasował Snapchata i oferował znacznie inne treści niż robi to na przykład platforma YouTube, która nadal jest największym portalem wideo na całym świecie. Twitter zaś był zwyczajowo i jest nadal, mimo tego, że Elon Musk robi tam coraz gorsze rzeczy, najpopularniejszym narzędziem do komunikacji dla osób publicznych, polityków, dziennikarzy, naukowców, którzy chcą przebić się do szerszej opinii publicznej ze swoją pracą. O Twitterze możecie posłuchać w odcinku pod tytułem "Czy można kupić wolność słowa?". Tam właśnie opowiadam o tym, dlaczego to, co robi Elon Musk po przejęciu tego serwisu, jest złe i jak to wpływa między innymi na demokrację. Wracając jednak do TikToka, to jest aplikacja, która, jak powiedziałam we wstępie do tego odcinka, zazwyczaj spotyka się z takim dużym niezrozumieniem, z takim w pewnym sensie uśmiechem politowania, kiedy mówi się o niej jako o czymś, co odgrywa bardzo ważną rolę społecznie. Jednym z takich momentów, kiedy do takiego lekceważenia TikToka doszło, był wyemitowany kilka dni temu, w piątek dokładnie, program "Tak jest" w stacji TVN24. Zaproszono do niego dwójkę komentatorek, które specjalizują się w tematyce politycznej, opowiadają od wielu lat w telewizji i na portalach internetowych właśnie o tym, jak przebiegają polityczne przepychanki w naszym kraju. Oczywiście są to, przynajmniej w mojej opinii, wielbicielki obecnego duopolu. I zapytano je w tym programie, dlaczego politycy zaczynają być obecni na TikToku i w jaki sposób radzi tam sobie partia rządząca, czyli obecnie jest to Prawo i Sprawiedliwość, w jaki sposób radzi tam sobie opozycja i oczywiście kto radzi sobie tam lepiej. Jedna z publicystek, ta młodsza, pochwaliła się, że ma konto na TikToku od 2 miesięcy, a reszta rozmowy była w takim dosyć negatywnym, trochę śmiesznym wydźwięku, który sugerował, że dla wszystkich zebranych w studiu TikTok to jest taka aplikacja, gdzie są same nastolatki, jest tam jakiś śmieszny content, są tam jakieś rzeczy, które służą po prostu rozrywce. I w sumie ten wybór polityków, żeby na TikToku się pojawić, to zdumiewa i nie zdumiewa, bo tam niby w sumie jest dużo ludzi, ale większość z nich jest tak młoda, że wcale nie pójdzie do wyborów teraz w październiku czy listopadzie 2023 roku, tylko pójdą dopiero jak będzie głosowanie na kolejną kadencję za kolejne kilka lat. Otóż nie. TikTok nie ma tak młodej demografii, jak można byłoby przypuszczać. To jest założenie już mocno nieaktualne. Populacja TikToka starzeje się i jest tam coraz więcej osób w wieku 30+. To są informacje, które pozyskałam od menedżera komunikacji TikToka na nasz region Europy Środkowej i Wschodniej, Piotra Żaczko. Zaprosiłam pana Piotra Żaczko do Techspresso. Wstępnie przyjęto moje zaproszenie, jednak poproszono mnie, aby nasza rozmowa mogła odbyć się dopiero w marcu. Dlatego przy okazji mówię wam, że kolejny odcinek o TikToku ukaże się w marcu, bo będzie to właśnie moja rozmowa z przedstawicielami TikToka w Polsce. Liczę na to, że będą mieli chęć odpowiadania na różne moje pytania, również te, które nie są dla tej chińskiej firmy zbyt wygodne. Czy tak w rzeczywistości będzie? To się okaże. Mam nadzieję, że z tej wstępnej złożonej mi obietnicy panowie z TikToka się wywiążą i że wszystko przebiegnie w kwestii tego zaproszenia pomyślnie. TikTok ma stereotyp aplikacji rozrywkowej. Ma stereotyp aplikacji służącej do spędzania wolnego czasu, która zabija naszą zdolność do myślenia. Przeczytałam taki tekst, w którym polski dziennikarz, polski autor daje odczuć, że TikTok, przebywanie na TikToku prowadzi do zombifikacji mózgu, bo zaczynamy bezmyślnie scrollować znajdujące się tam filmiki. No to znaczy, że po prostu nie panujemy nad własnym czasem i to znaczy, że scrollujemy filmiki, a nie na przykład tak jak na Instagramie scrollujemy zdjęcia, tak, dopóki nie skończy nam się feed. A w przypadku osób, które obserwują bardzo wielu użytkowników na Instagramie, to może trwać naprawdę godzinami. Więc ja nie wiem, czy tylko TikTok, powoduje zombifikację mózgu, bo można to rozciągnąć na absolutnie każdą platformę społecznościową, która ma endless scroll. To jest taki mechanizm, który został zaprojektowany właśnie po to, żeby nas uzależniać. Endless scroll, czyli nieskończone przewijanie. Ono polega w skrócie na tym, że po prostu platforma, na której przebywamy, aplikacja albo wersja webowa, serwuje nam treści do oporu, tak? Dopóki sami z niej nie wyjdziemy, no bo te treści się nigdy nie kończą, więc nawet jeżeli będziemy przez godzinę siedzieć i przesuwać tym palcem po ekranie naszego smartfona czy tym kółeczkiem w myszce, to przez godzinę będziemy mieli wyświetlane nieustannie nowe propozycje postów, z którymi można wejść w interakcję. To jest bardzo szkodliwy mechanizm, no ale On właśnie bazuje na naszej chęci dowiadywania się, co jest za rogiem. On wytwarza to uzależnienie. On wytwarza też FOMO, czyli strach przed opuszczeniem jakichś ważnych informacji, przed pominięciem jakichś ważnych informacji. I powoduje, że właśnie przysysamy się na naprawdę długie godziny do danego programu. Co jest ciekawe, warto wyjść poza ten stereotyp o TikToku, bo dla coraz większej liczby użytkowników, zwłaszcza tych młodych, którzy należą do tak zwanego pokolenia Z, mniej dla Y-ków, do których ja się zaliczam, jestem milenialsem ostatecznie, TikTok staje się źródłem informacji. Zaczynamy pozyskiwać z niego informacje w taki sposób, jakbyśmy to robili za pomocą wyszukiwarek internetowych, takich jak Google czy Bing. I to wyszukiwanie, ono jest znacznie różne od tego, co wpisujemy w wyszukiwarki, bo TikTok pozwala nam na wyszukiwanie rzeczy czy treści, których chcemy użyć bezpośrednio, które mają dla nas znaczenie w kontekście tego, że na przykład jesteśmy w jakimś nowym miejscu i chcemy iść do restauracji i nie wiemy dokąd, albo chcemy zobaczyć jakieś ciekawe zabytki. I również właśnie TikTok służy nam do tego, żeby się dowiedzieć, co w takim miejscu właściwie jest i co możemy odwiedzić. Niestety, ten aspekt wyszukiwania treści na TikToku ma też taką swoją ciemną stronę i o tym opowiem za chwilę, ale to jest taki trend, który jest istotny, że TikTok jest platformą, która zaczyna kształtować nasze gusty, zaczyna kształtować to, czego chcemy jako konsumenci i konsumentki, a wreszcie zaczyna kształtować trendy kulturowe. Wielokrotnie rozmawiałam na temat tego, jak dzisiaj chodzi tak zwana ulica. Pewnie bardzo niewiele osób spośród grona słuchaczy i słuchaczek wie, że w przeszłości bardzo interesowałam się modą, ale modą pojętą w aspekcie przede wszystkim kulturowym i tym, jak moda wyraża nasze różne strachy społeczne, nasze obawy, nasze nadzieje, nasz aktualny nastrój jako zbiorowości. I da się łatwo zauważyć coś, co można roboczo nazwać taką modą z TikToka. To znaczy w pewnym momencie ulica, polska ulica, ale także zachodnia ulica zaczęła wyglądać tak samo, zwłaszcza dziewczęta, które ubierają się wszystkie mniej więcej w tym samym stylu. To są rozszerzone spodnie, to są takie crop topy uwydatniające biust, pokazujące również często pięknie wymodelowany płaski brzuch. To są buty określonego rodzaju, określona fryzura, makijaż zrobiony zawsze w bardzo podobny do innych osób sposób. I to są wszystko trendy, które przedostają się z TikToka. TikTok jednak kształtuje też trendy muzyczne. Dotarła do mnie jakiś czas temu informacja o tym, że pewien mężczyzna napisał książkę dla dzieci, która nie mogła przebić się jakoś z popularnością. Sprzedaż szła bardzo kiepsko, mimo tego, że to była bardzo ładna, bardzo miła historia. I jego córka w pewnym momencie nakręciła wideo o książce swojego taty na TikToku, po czym ta sprzedaż wystrzeliła w kosmos. Po prostu córka przyczyniła się za sprawą tego swojego wiralowego materiału wideo do tego, że ojciec odniósł absolutny sukces wydawniczy. Książka została bestsellerem i on później nagrał taką wypowiedź na ten temat w internecie, gdzie siedzi strasznie wzruszony. To jest w ogóle starszy pan. Siedzi strasznie wzruszony i dziękuję swojej córce za to, że po prostu zrobiła mu taką promocję i on na tym filmie płacze. I to nie jest taki wymuszony, sztuczny płacz, jaki znamy z mediów społecznościowych, z wielu nagrań, tylko to jest autentyczne wzruszenie człowieka, który przeżył po prostu wspaniałą historię, której się nie spodziewał i był załamany tym, jak to wcześniej szło. Więc to jest bardzo ładna historia na temat tego, jak TikTok może kształtować trendy, w ogóle jak media społecznościowe mogą kształtować trendy. Dzięki TikTokowi przypominamy sobie o wielu zapomnianych już książkach. Wraca klasyka literatury, szczególnie w świecie anglosaskim. Jestem wielbicielką literatury brytyjskiej. Ta literatura, zwłaszcza kobieca literatura, dzięki TikTokowi, a raczej BookTokowi, bo w tej aplikacji wykorzystywany jest taki hashtag BookTok, zyskała drugie życie, zyskała popularność, zyskała zainteresowanie, zyskała bardzo wiele nowych interpretacji, które nadają jej nieco inny ton niż to miało do tej pory miejsce, kiedy nam już się wydawało, że absolutnie przeczytaliśmy wszystkie książki Jane Austen i absolutnie wszystko już o nich wiemy. TikTok po prostu ożywił bohaterki i bohaterów tych książek i pozwolił im jeszcze raz zaistnieć w zbiorowej świadomości. I to jest dla mnie też taki pozytywne dziedzictwo wypływające z obecności TikToka w naszym życiu. Natomiast niestety te pozytywy to nie jest coś, co tutaj dominuje i co będzie dominowało w moim przekazie. I prawdę powiedziawszy, wątpliwości zaczynają się już od samego początku. Dlaczego? Jak przyjrzymy się temu, w jaki sposób TikTok powstawał, jak ta aplikacja się rodziła, to zaczniemy się zastanawiać, czy to jest produkt, z którego my mamy korzystać, czy tak naprawdę jest to narzędzie, które ma po prostu służyć nieco innym, ciekawym, ale nie komunikowanym otwarcie celom. Na początku były dwie aplikacje. To była aplikacja o nazwie Musical.ly, która powstała w 2014 roku i jej działanie sprowadzało się do tego, że można było sobie tam śpiewać do utworów muzycznych zamieszczonych na tej platformie. Można było robić sobie z jej pomocą takie domowe karaoke i generalnie jej przekaz był taki, powiedzmy, popularno-muzyczno-pozytywny. To jest aplikacja, która narodziła się w Szanghaju i była skierowana do użytkowników na zachodzie. Drugą aplikacją, która istniała równolegle, był program Douyin. To jest chiński odpowiednik TikToka, który istnieje do dzisiaj. TikTok na rynku Chińskiej Republiki Ludowej, czyli swojej ojczyzny, nazywa się właśnie Douyin. I w 2017 roku firma ByteDance, o której na pewno słyszeliście, która jest właścicielem platformy Douyin, przejęła wspomnianą przeze mnie wcześniej spółkę Musical.ly. Transakcja była warta $800 milionów. To nie jest jakaś strasznie zawrotna kwota, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na całym świecie Musical.ly miało 60 milionów użytkowników. To jest absolutnie gargantuiczna liczba. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niektóre transakcje są warte dzisiaj kilka miliardów, to zdamy sobie sprawę, że przejęcie Musical.ly przez ByteDance tak naprawdę było dobrym dealem. W tym 2017 roku, kiedy ByteDance wykupiło Musical.ly, nazwa została zmieniona na TikToka, TikTok, i wtedy aplikacje zostały rozdzielone. Douyin został w Chinach, a TikTok został skierowany do dalszej globalnej ekspansji. Warto w tym momencie wyraźnie podkreślić, że cała ta baza użytkowników, która korzystała z Musical.ly, po prostu przeszła do ByteDance'a. Ja pamiętam, że aplikację Musical.ly testowałam, dlatego że ja testuję wszystkie aplikacje, które zyskują popularność i po prostu taki mam zawód. Muszę wiedzieć, jak to działa, na czym to polega. I pamiętam, że dostałam komunikat właśnie o tym, że Musical.ly od teraz będzie nazywało się TikTok. Przyszła aktualizacja, zmieniła się ikona, zmieniło się wszystko. Rok później, w 2018 roku, TikTok był po raz pierwszy aplikacją, którą pobierano na telefony komórkowe częściej niż Facebooka, Instagrama, Snapchata i YouTube. W 2019 roku z kolei był już czwartą najczęściej pobieraną aplikacją na świecie, która nie zaliczała się do sektora gier. Popularność TikToka miała jednak dopiero wystrzelić i to się wydarzyło w roku 2020. Otóż oczywiście wydarzyły się lockdowny, przyszła pandemia, wszyscy zostaliśmy w domu i nagle okazało się, że nie tylko nie możemy w żaden sposób ogarnąć rozrywki, którą do tej pory ogarnialiśmy na mieście, nie możemy iść na koncert, nie możemy iść do kina, ale nie możemy też się spotkać ze swoimi znajomymi, nie mamy kontaktu zbyt wieloma osobami, jesteśmy sami w domu. Bardzo często naszymi jedynymi towarzyszami są media społecznościowe i to, co tam się dzieje. A na TikToku działo się bardzo dużo. Pomiędzy lipcem 2020 roku a lipcem ubiegłego roku, czyli 2022, popularność tej aplikacji wzrosła o prawie połowę, o 45%. Pandemia była takim czasem, który pozwolił TikTokowi na zbudowanie niekwestionowanej już silnej pozycji. Wtedy chińska platforma wychodziła do świata z takim przekazem, że pozwala uniknąć kryzysu zdrowia psychicznego, który właśnie wiązałby się z ograniczeniami covidowymi. Że TikTok to jest miejsce, gdzie dzieją się pozytywne rzeczy. Ludzie dzielą się tam swoimi zainteresowaniami, swoimi pasjami. Użytkownicy wspólnie ze sobą nawiązują kontakt i robią na przykład jakieś kreatywne wyzwania. Te wyzwania też mają swoją ciemną stronę i do tego tematu też za chwilę wrócimy. Tak czy inaczej, to był taki czas naprawdę poważnego rozkwitu dla TikToka. I w końcu 2022 roku na całym świecie TikTok miał ponad 1 miliard użytkowników. Do końca roku miał przekroczyć 1,8 miliarda. Nie wiem, czy to się udało, czy nie, ale tak te liczby szacowano. Zaledwie w ubiegłym tygodniu dostałam od TikToka komunikat, że liczba użytkowników TikToka w Europie przekroczyła 150 milionów. To jest bardzo dużo. I obecnie razem ze swoim chińskim odpowiednikiem wspomnianym wcześniej Douyin, TikTok jest trzecią największą aplikacją społecznościową na świecie po Facebooku i Instagramie. Jak to dokładnie wygląda? Z Facebooka korzysta 2,1 miliarda ludzi, z Instagrama 1,3 miliarda. Jest więc logiczne, że koncern Meta czuje się zagrożony, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sam rynek amerykański, to z TikToka korzysta ponad połowa osób w przedziale wiekowym od 18 do 36 lat. I 67% osób w wieku od 13 do 18 roku życia. Instytut badawczy Pew Research Center zrobił taką ankietę, z której wynika, że niemal 16% tej najmłodszej grupy wiekowej siedzi na TikToku niemal nieustannie. Nie wiem, co to znaczy nieustannie. Nie wiem, jak można siedzieć w jakiejkolwiek aplikacji nieustannie, no ale widocznie można. i TikTok jest drugą najpopularniejszą platformą zaraz po YouTubie. Korzysta z niego po prostu 95% młodych ludzi. Dla Instagrama i Snapchata to jest około 60%. Dla Facebooka to jest zaledwie 32% w tej najmłodszej grupie od 13 do 18 roku życia. Co z tego wynika? Przede wszystkim to, że do tej pory niekwestionowany lider, czyli wspomniana wcześniej firma Meta, czuje oddech konkurencji na plecach. Czują go też inne firmy. Czuje go Snap, czuje go Google. Google, który zdaje sobie sprawę ze względu na takie, jak wspomniałam wcześniej, badania poświęcone tematyce wyszukiwarek, że TikTok staje się dla niego zagrożeniem. Krótko mówiąc, widmo konkurencji zaczęło krążyć nad Ameryką. Skąd to się wzięło? Stąd, że amerykańskie firmy technologiczne w pewnym momencie przestały słuchać swoich użytkowników. Zarobiły gigantyczne pieniądze, po czym uznały, że dobrze jest tak jak jest. Nie musimy oferować żadnych nowych formatów. Wydawałoby się, że jedyną platformą, która rozumie konieczność dążenia do jakiejś innowacyjności, jest Instagram. Ale Instagram po prostu kopiował funkcje wprowadzane przez Snapchata. Relacje czy też stories, które mamy na Instagramie, które nadal są chyba najpopularniejszym formatem, to jest nic innego niż relacje, które pozwalał robić Snapchat. TikToka Meta starała się podejść, wprowadzając rolki na Instagramie, czyli Reels. Format, który jest tak niemiłosiernie promowany, że praktycznie jakiekolwiek inne treści giną. Ale w przeciwieństwie do TikToka, Reelsy nie dają zarobku ani Mecie, ani twórcom. Bezpośrednio nie pozwalają się zmonetyzować, przynajmniej na razie. I wielkie firmy technologiczne ze Stanów Zjednoczonych zrozumiały bardzo szybko, że ta chińska spółka to jest konkurencja. Zdaje się, że zrozumiał to też Donald Trump, bo czarne chmury nad TikTokiem zaczęły się zbierać w 2020 roku. To był ostatni rok kadencji Donalda Trumpa. Jego administracja w pewnym momencie uznała, że TikTok jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że aplikacja ta zbiera absolutnie niesamowite ilości danych na temat użytkowników. Przejdziemy do tego tematu, ale wystarczy powiedzieć, że Instagram, Facebook, inne platformy proszą o dostęp do książki kontaktów tylko raz. I kiedy tego dostępu odmówimy, to ta sprawa już się kończy, już więcej ten komunikat nie wraca, nie musimy niczego wyklikiwać. Kiedy zakładamy konto na TikToku, to ta prośba przynajmniej mi wyskoczyła na telefonie jakieś 4 czy 5 razy w bardzo krótkich odstępach czasu i była bardzo nachalna. Czyli TikTok bardzo chciał się dostać do mojej książki kontaktowej. Oczywiście nie udało mu się do tej książki dostać, ale myślę, że ten mechanizm jest tak zaprojektowany, że bardzo wiele osób po prostu kliknie w końcu tę zgodę po to, żeby ta aplikacja przestała dręczyć. Dane, które zbiera o nas TikTok, zasilają jego słynny, przede wszystkim wsławiony dokładnością mapowania naszych upodobań algorytm. Ciekawe jest to, że TikTok w przeciwieństwie do Mety nie mierzy tylko interakcji z filmami wideo, które się tam znajdują, czyli czy coś zapiszemy, czy damy temu serduszko, ale mierzy przede wszystkim zaangażowanie, które dajemy z siebie, żeby coś obejrzeć. Takim kluczowym dla TikToka przedziałem czasowym jest 7 sekund. Jeżeli przez 7 sekund nasz wzrok zatrzyma się na jakimś nagraniu, to algorytm może uznać, że to jest nagranie, które nam się podoba, które jest wartościowe dla nas i można nam proponować inne zbliżone nagrania. TikTok optymalizuje swoją platformę pod kątem minut i godzin oglądania zawartości, a nie pod kątem klików i zaangażowania takiego aktywnego jak udostępnienia czy komentarze, a to są parametry optymalizacji, do których przywykliśmy myśląc o Facebooku. Algorytm mapuje nas bardzo dokładnie. Działa również w oparciu o to, jakie konta dodaliśmy do obserwowanych, w jakim regionie się znajdujemy. Oczywiście TikTok może też brać pod uwagę naszą aktywność w innych aplikacjach. Mapuje, co w danym rewirze, w danym okręgu zbliżonym do naszej lokalizacji jest obecnie popularne. To jest akurat w moim przypadku dosyć duża bolączka, bo na przykład TikTok nieustannie podsuwa mi treści związane z użytkownikami z Polski, a to jest akurat coś, czego ja w ogóle na TikToku nie jestem ciekawa i czego nie chcę oglądać, bo aktualnie po prostu korzystam z TikToka w innym celu i co innego chcę zbadać na tej platformie przebywając. No a mimo tego dostaję nagrania wideo od użytkowników z Polski, które no, tematycznie po prostu wykraczają poza zainteresowania, jakie kiedykolwiek w życiu miałam. I ten algorytm ma taką bardzo ciekawą cechę, o której donosiło mi bardzo wiele osób obserwujących mnie w mediach społecznościowych, czytających moje teksty. To jest jego skłonność do tego, ażeby w pewnym momencie zwariować, zboczyć z kursu. Jeżeli przez godzinę oglądaliśmy na TikToku książki, artykuły papiernicze, jakieś podróże, nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, że w pewnym momencie nie wyświetli nam się jakieś wideo, na którym na przykład widać jakąś przemoc, albo jakąś teorię spiskową promowaną, albo coś innego dziwnego, czego w ogóle nie chcemy widzieć, spotkać, czym absolutnie nie chcemy mieć niczego wspólnego. Według badań organizacji fact-checkingowych na dezinformację na TikToku można trafić w mniej niż 5 minut od założenia na nim konta. Podobnie można trafić na treści, które znacząco wykraczają poza tematy, z którymi chcielibyśmy się stykać. Pokazują na przykład próby łykania jakichś niesprawdzonych substancji medycznych, żeby szybciej się odchudzić, żeby wyleczyć jakąś chorobę. TikTok to jest absolutny raj dla osób zajmujących się rozpowszechnianiem fałszywych informacji. Obecnie dezinformacja to jest chyba jeden z największych problemów tej platformy. Do tej pory mieliśmy tam do czynienia przede wszystkim z dezinformacją medyczną. Jedno po drugim wylęgały się konta, które promowały choćby właśnie przyjmowanie chlorokiny na COVID, czy robienie leków z jakichś absolutnie przedziwnych substancji dostępnych w sklepach przemysłowych. Dzisiaj mamy tam też niestety dezinformację na temat wojny na Ukrainie. Minął de facto rok od inwazji Putina na ten kraj i tak jak pisałam w licznych artykułach tuż po inwazji, TikTok stał się narzędziem oddziaływania dla obu stron, bo z jednej strony mamy Ukraińców, którzy, mowa tutaj o ukraińskich influencerach, w pierwszych dniach po inwazji, celowo tutaj nie używam słowa w pierwszych dniach wojny, bo przypominam, że wojna Rosji z Ukrainą trwa od 8 lat i to nie jest tak, że teraz się zaczęła. Putin po prostu wywołał tę wojnę 8 lat temu i doprowadziła ona między innymi do tego, że zajęto Krym, który należy do Ukrainy. Więc w pierwszych dniach po inwazji ukraińscy influencerzy korzystali z TikToka po to, żeby właśnie pokazywać prawdę o wojnie, bo to, co się tam działo, było przez rosyjskie media prokremlowskie, propagandowe, zależne od państwa, przedstawiane, jak pamiętacie, jako specjalna operacja wojskowa. Do dzisiaj zresztą tak to jest przedstawiane. I nagle osoby, które zajmowały się jakimś lifestyle'em, jakimiś treściami takimi związanymi właśnie z modą, z jedzeniem, z jakąś kulturą, oni wszyscy nagle zaczęli masowo na swoich kontach zamieszczać treści informujące o tym, co rzeczywiście się dzieje na Ukrainie, co tam robi Putin, że lecą bomby, że to nie jest żadna specjalna operacja wojskowa, tylko jest to regularna operacja kinetyczna. Jest to po prostu pełnoskalowa wojna. I celem było nie tylko informowanie rodaków, nie tylko informowanie świata o tym, co tam się wydarzyło, ale także docieranie do Rosjan, bo Rosjanie również korzystają z TikToka. I jak wiemy, w Rosji zachodnie media nie mają się za dobrze, raczej nie ma ich de facto wcale. Zostały one odcięte. Dostęp do zachodnich serwisów informacyjnych został przez rosyjskiego regulatora internetu, czyli Roskomnadzor, zablokowany. Więc ten TikTok stał się takim narzędziem, które również służyło do tego, żeby oddziaływać na Rosjan i żeby pokazać im, co naprawdę robi ich prezydent u naszego wschodniego sąsiada. No jak wiemy, to absolutnie nic nie dało, no bo kacapska propaganda na TikToku też ma się świetnie. Oczywiście nie brakuje kont propagandowych zakładanych nie tylko przez Rosjan, ale też przez powiedzmy rosyjski aparat wpływu obecny w innych krajach, również w Polsce, który produkuje treści prokremlowskie, produkuje treści korzystne dla wizji świata przedstawianej przez Putina, promuje ruski mir. I wszystko to niestety jest bardzo trudno od siebie odróżnić, bo również ja mam takie odczucie, że materiały na TikToku, jeżeli są przeglądane długotrwale, jeżeli są przeglądane szybko, w pewnym momencie mogą nam się zlewać w taką jednorodną całość i jakby tracimy orientację w tym, kto mówi co. I to jest taka charakterystyczna cecha tej aplikacji, która faktycznie może nieco prowadzić do tego, że obniżają nam się jakieś zdolności rozpoznawania prawdy i fałszu, identyfikacji tego, co jest przekazem prawdziwym, co jest przekazem z gruntu propagandowym. Po prostu konsumujemy nagrania i nie wyciągamy z nich jakiejś bardziej szczególnej refleksji. Oprócz tego, że mamy fake newsy, że mamy dezinformację, no to mamy też oczywiście mowę nienawiści, która szerzy się na TikToku. Jest to mowa nienawiści spowodowana pobudkami rasistowskimi, jest to też mowa nienawiści ukierunkowana w grupy mniejszości, choćby w grupy społeczności LGBTQ, w kobiety. Tak, TikTok w pewnych rejonach jest bardzo mizoginistyczny. Mamy oczywiście też na TikToku fatfobię. I w związku z tym, że niebawem w Polsce są wybory, no to mamy też, tak jak wspominałam już wcześniej, propagandę polityczną. Oprócz tego, że Stany Zjednoczone stwierdziły, że ten TikTok pobiera za dużo danych na temat ich obywateli, to zaczęły się martwić związkami z Chinami. Również w 2020 roku obawy te zaczęły być bardzo silne, bo prezydent ówczesny Donald Trump chciał wprowadzić nawet całkowity zakaz dystrybucji TikToka na terenie całego kraju. To miał być zakaz federalny. Do tego nie doszło, z tego względu, że kadencja Trumpa się skończyła, a skończyła się na takim układzie, który zawisł jakby w powietrzu i TikTok otrzymał warunek. Ten warunek polegał na tym, że biznes TikToka, ten, który dotyczy rynku amerykańskiego, miał zostać sprzedany amerykańskiej firmie pod naciskiem politycznym. Firma ByteDance, która jest właścicielem TikToka, zaczęła przechowywać dane użytkowników z USA u amerykańskiej spółki Oracle i obiecywała, że Pekin nie będzie miał do nich żadnego dostępu. O co chodzi z tym dostępem? O to, że dane, które gromadzi TikTok, są absolutnie doskonałym narzędziem wywiadowczym. Wyobraźcie sobie, że mamy wiedzę o ponad 200 milionach ludzi w Stanach Zjednoczonych korzystających z TikToka, bo właśnie taka grupa w USA korzysta z TikToka. I te dane pozwalają nam na 100% dokładne zmapowanie preferencji tej grupy, na poznanie tajników ich psychologii, wiedzę, czego chcą, czego się boją, na co chorują, o czym marzą, co myślą o polityce. To są bezcenne informacje. I myślę, że Trump i jego urzędnicy, pamiętając dokładnie o tym, jak straszną postacią w gruncie rzeczy on był, doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Do sprzedaży TikToka amerykańskiej firmie nigdy nie doszło i nie doszło też do tego, żeby został on zakazany w Stanach Zjednoczonych. Doszło jednak do czegoś innego, co miało się nigdy nie wydarzyć. Otóż w grudniu ubiegłego roku ujawniono, że dane z TikToka, a konkretniej adresy IP, zostały pozyskane przez pracowników tej platformy do śledzenia dziennikarzy magazynu Forbes, amerykańskiej edycji magazynu Forbes, którzy zawodowo zajmowali się pisaniem o TikToku. Po prostu pracownicy platformy weszli sobie na konta konkretnych osób, wyciągnęli ich adresy IP i na tej podstawie śledzili, gdzie ci dziennikarze są. No, nazwijmy to po imieniu, to jest szpiegostwo. Zatem w jaki sposób mieć pewność, że TikTok jest bezpieczną platformą i w jaki sposób zaufać tej aplikacji, że nie jest narzędziem szpiegowskim. Wcześniej, w połowie ubiegłego roku, serwis BuzzFeed poinformował, że mimo wcześniejszych deklaracji platformy, to jednak chińscy pracownicy mają dostęp do danych użytkowników z USA. Wielokrotnie wcześniej TikTok zarzekał się, że takiego dostępu nie ma, że dane Amerykanów są przechowywane w Ameryce, że dostęp do nich mają tylko wyselekcjonowani inżynierowie. Myślę, że wyselekcjonowani inżynierowie to jest akurat prawda, ale na jakiej podstawie odbywa się ta selekcja i jakiej narodowości są to inżynierowie, to już jest kwestia dyskusyjna. Tak czy inaczej okazało się, że Chińczycy widzą absolutnie wszystko. A deklaracje TikToka, jakkolwiek pięknie by nie brzmiały, można sobie włożyć między bajki. Obawy o bezpieczeństwo danych odżyły w tym roku i w ubiegłym. Korzystania z aplikacji na urządzeniach należących do administracji publicznej zakazało już kilkanaście amerykańskich stanów. Obecnie w trakcie prac jest ustawa, która mogłaby zakazać korzystania z TikToka na poziomie federalnym. I warto wspomnieć, że nie tylko Stany Zjednoczone są na TikToka tutaj cięte, jako potencjalne narzędzie szpiegowskie postrzega go również Berlin. A z kolei Francja zwraca uwagę, że TikTok to zagrożenie, ale ze względu na to, co mówiłam wcześniej, czyli właśnie na ogromne problemy z dezinformacją i też możliwość wykorzystania tej platformy do manipulacji. Jakkolwiek manipulacja za pomocą fałszywych wiadomości, dezinformacji czy też innych tego rodzaju działań należących do szeroko rozumianych operacji informacyjnych, to jest coś, czego myślę, że już wszyscy i wszystkie w pewnym sensie mamy świadomość, to Francuzi zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt manipulacji, który może mieć miejsce w kontekście TikToka. Okazało się jakiś czas temu, że pisałam też o tym, o czym teraz opowiem, artykuł w serwisie Techspresso Cafe. TikTok ręcznie manipuluje popularnością poszczególnych materiałów na platformie. Faktycznie istnieje taki magiczny przycisk, który mogą w każdej chwili nacisnąć pracownicy TikToka i mogą w ten sposób stworzyć viral z czegoś, co inaczej byłoby gdzieś tam zakopane w odmętach tej platformy po prostu jednym kliknięciem, mówiąc krótko. TikTok się do tego przyznał i uzasadnił to tym, że chce nawiązywać lepsze relacje z twórcami i z przemysłem muzycznym. Branża muzyczna to jest taki kierunek rozwoju dla TikToka, który bardzo chce być platformą muzyczną, bardzo chce konkurować z YouTube'em. I to trochę tak przyszło bez echa. Bo z jednej strony, okej, widziałam, że po tym moim tekście ukazało się kilka komentarzy, że nie ma uczciwej konkurencji wśród twórców, że te doniesienia o tym, że faktycznie pracownicy TikToka promowali jakieś treści swoich bliskich, którzy tam właśnie są influencerami czy coś, to wszystko stawia pod wielkim znakiem zapytania możliwość w ogóle uczciwej pracy jako influencer używający TikToka. Ale bardzo mało osób skupiło się na istocie tej informacji. Ona jest w jednym punkcie. Chińska platforma decyduje o tym, co ogląda 150 milionów ludzi w Europie i ponad 200 milionów w Stanach Zjednoczonych. Powtórzę to jeszcze raz. Chińska platforma decyduje o tym, co ogląda 150 milionów ludzi w Europie i ponad 200 milionów w Stanach Zjednoczonych. Czyli to nie jest tylko tak, że jakiś mityczny algorytm podsuwa nam treści. W rzeczywistości to jest tak, że to TikTok należący do chińskiej firmy decyduje o tym, jak kształtują się trendy, co jest modne, co oglądamy, jakiego rodzaju informacje do nas docierają i tak dalej, i tak dalej. A więc mamy doskonałe narzędzie do sterowania opinią publiczną. TikTok tłumaczy, że przede wszystkim korzysta z algorytmów, a te treści, które są ręcznie wybijane na wirale, to jest może 0,002% wszystkich treści na platformie. W rzeczywistości jednak śledztwa dziennikarskie, które wokół tego tematu krążyły, że wykazały, że liczba ta jest większa i może wynosić 0,2%, to jednak nie rozwiązuje sprawy. Jakakolwiek by ta liczba nie była, nie powinno mieć miejsca to, że chińska platforma decyduje o tym, co oglądamy. Że ktoś ręcznie steruje popularnością materiałów wideo, bo to oznacza, że w jednej chwili, jeżeli podlegająca chińskiemu prawu firma dostanie taki nakaz, możemy po prostu zostać zalani propagandą ukierunkowaną na realizację celów takich, jakie aktualnie Pekin uważa za stosowne. Dobrze tutaj wspomnieć o tym, że w przeszłości na TikToku zakazane były treści o masakrze na placu Tiananmen. I dzisiaj platforma twierdzi, że żaden zakaz nie obowiązuje. Tematyka Tiananmen, jak i tematyka na przykład wolnego Tybetu nie jest w żaden sposób przez platformę penalizowana. Ale skąd wiemy, że widoczność takich materiałów wideo nie jest sztucznie zaniżana, skoro widoczność innych może być windowana do góry za pomocą tak naprawdę jednej decyzji? TikTok może być narzędziem wywierania wpływu na społeczeństwo. I nie chodzi tutaj o obecność takiego czy innego polityka na tej platformie. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś będzie tam uprawiał propagandę polityczną na rzecz jednej partii w Polsce, której akurat tak się składa, że nie lubimy, i dostanie po tym lukratywną posadę finansowanych z naszych podatków w mediach. Naprawdę nie o to tu chodzi. Oczywiście to jest problem, ale zdecydowanie większym problemem jest to, że obce państwo posiada narzędzie, które coraz więcej osób na całym świecie ma na swoich telefonach. To narzędzie zbiera niesamowicie dokładne dane na temat naszej psychologii, zachowań, upodobań i dodatkowo sufluje nam dokładnie to, czego sobie to obce państwo życzy. To jest problem z TikTokiem, ten prawdziwy. Nie pomijam tutaj przy okazji wszystkich szkodliwych psychicznie trendów, takich jak wyzwania pozwalające robić użytkownikom głupie rzeczy, takie po których nawet giną. Słynne wyzwanie Blackout, które doprowadziło do śmierci dzieci zaciskających sobie na głowie blokadę oddechu czy pasek w taki sposób, żeby po prostu odcięło im prąd, tak? I żeby zobaczyły, ile wytrzymają. Po prostu się udusiły w wyniku tego wyzwania. Ale tego rodzaju trendy istnieją też w innych mediach społecznościowych. Żadna platforma nie jest wolna od patologii. Jednak nie każda może być narzędziem wpływu bezpośrednio wykorzystywanym przez obce państwo. I z tą myślą was zostawię, jak i z nadzieją, że na pytania, które chętnie bym zadała jeszcze w tym odcinku, w kolejnym poświęconym TikTokowi, odpowiedzą nam przedstawiciele tej firmy. Dziękuję serdecznie. Zachęcam też do wsparcia Techspresso na Patronite. To jest patronite.pl/techspresso. Zachęcam do dołączania do grupy na Facebooku, również nazywającej się Techspresso, oraz do czytania serwisu. Staram się już teraz aktualizować go codziennie i pisać o tym, czego inne media nie dostrzegają, bądź też dostrzegać nie chcą. A jest tego na szczęście, choć może i na nasze nieszczęście, coraz więcej, jeśli chodzi o świat cyfrowy. Do usłyszenia.